wchodzimy do studia Radia Wnet. Jest godzina 14.22. Dokładnie to ja się tutaj rozgościłem i Państwa zapraszam na rozmowę o temacie, który no, na pewno jest, był i będzie ogniskował polską debatę publiczną. Oczywiście poza tymi bieżącymi tematami politycznymi, jak tworzenie rządu jednego albo drugiego, komisje śledcze, to wszystko będzie bardzo ważne. Ale sytuacja na granicy jest, granicy polsko-ukraińskiej, sytuacja relacji między Warszawą a Kijowem. To będzie sprawa na może lata, może i dekady wiodąca w polskiej polityce zagranicznej. Naszym gościem dr Adam Eberhardt, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Na tej rozmowie państwo słuchacie dzięki wsparciu i hojności naszych patronów na patronite.pl/radio-wnet. Tam państwa bardzo serdecznie zapraszam i bardzo dziękuję tym, którzy już z nami są. Panie doktorze, na początek opis sytuacji. Po dość burzliwym weekendzie, wypowiedziach ministra spraw zagranicznych Ukrainy, po wypowiedziach mera Lwowa, w jakim punkcie relacji między Polską a Ukrainą jesteśmy?
No niestety jesteśmy w punkcie patowym, w tym sensie, że nie ma specjalnie dużych perspektyw na porozumienie się polsko-ukraińskie, jeżeli chodzi o kwestię protestu przewoźników. Ten protest wynika z faktu, że obecnie Ukraina ma nieograniczoną w żaden sposób dostęp do rynku przewozów Unii Europejskiej. To znaczy przewoźnicy Ukraińcy, tirowcy Ukraińcy są w stanie bez żadnych zezwoleń świadczyć usługi na terenie Unii Europejskiej, w tym Polski, czym stanowią dużą konkurencję wobec polskich przewoźników. No i obecna blokada granicy, ona jest wyrazem tego braku porozumienia i niestety sytuacja się zaostrza.
Na ile jest tak, że tutaj winna jest Polska, winny jest Kijów? Da się w takiej debacie merytorycznej, bez emocji rozwiązać kwestie transportu, dostępu na nasz rynek towarów i usług z Ukrainy? Gdzie w ogóle jest możliwość porozumienia między Warszawą a Kijowem, takiego długoterminowego przecież w końcu?
No, panie redaktorze, myślę, że to nie jest kategoria, kto jest winny, ponieważ wina zakłada, że ktoś coś zrobił źle. Może jakoś tam punktowo rzeczywiście dałoby się wskazać również winę, ale przede wszystkim jest sprzeczność interesów. To znaczy dla Ukrainy Polska po blokadzie portów czarnomorskich stała się właściwie jedynym głównym oknem na świat. Bardzo rośnie wymiana handlowa polsko-ukraińska. Polska również na tym rzecz jasna korzysta, ale zarazem pojawiają się problemy. Kilka tygodni czy miesięcy temu był problem zboża ukraińskiego, które trafiało do Polski, zaburzając konkurencyjność polskiego rynku zbóż. Teraz mamy problem z bardzo dynamicznie rozwijającym się ukraińskim sektorem przewozów, który uderza w interesy polskich branż przewoźników.
I pytanie, kogo, czy ostatnio powinien wziąć polski rząd? Trwają protesty, trwają blokady. No i pytanie, czy te blokady jakoś w tej chwili usuwać, żeby strona ukraińska miała dostęp, czy wręcz przeciwnie, wspierać polskich transportowców? Jak się Warszawa powinna zachować?
No przede wszystkim może warto powiedzieć, że blokada ona eskaluje. To znaczy na początku rozpoczęło ją kilkadziesiąt firm przygranicznych, korzystających polskich firm przygranicznych, przewoźników, którzy głównie funkcjonowali na tym rynku ukraińskim. Natomiast pewien brak działań po stronie ukraińskiej, brak możliwości wypracowania kompromisu, mam wrażenie, on powoduje radykalizację. Po pierwsze, że powoduje dołączenie się polskiej branży przewozowej i poparcie tego protestu, a zarazem różne słowa, które są pewnie mniej potrzebne niż bardziej, one dodają pewien kontekst polityczny, trudny kontekst polityczny, który powoduje, że stronom ciężko się porozumieć. Wiadomo, w Polsce mamy również zmianę rządu, mamy niestabilną sytuację polityczną. To też jest oczywiście jakimś tam czynnikiem, który powoduje, że trudno oczekiwać, żeby ktoś w Warszawie brał odpowiedzialność za bardzo trudne kompromisy, do których pewnie przyjdzie. Natomiast może jeszcze tytułem pewnego takiego wyjaśnienia, czy kwestii tego, jakie są oczekiwania. To znaczy, są oczekiwania, których spełnić się tak łatwo nie da. To znaczy dotyczące w ogóle ograniczenia dostępu Ukraińców do rynku unijnego. Tutaj decyzję podejmuje nie polski rząd, tutaj decyzja jest podejmowana na forum Unii Europejskiej. Unia Europejska dopuściła ukraińskich przewoźników na rynek unijny do połowy 2024 roku. To była decyzja podjęta przez Radę do Spraw Transportu Unii Europejskiej. To zostało potem podpisane w ramach dwustronnego porozumienia z Ukrainą. No i ten główny postulat protestujących przewoźników, żeby Ukraina na nowo musiała potrzebować pozwoleń, prawda, aby były pewne limity aktywności ukraińskich przewoźników, to tutaj tak naprawdę decyzje mogą być podejmowane jedynie w relacjach Unia Europejska-Ukraina i żaden obecny czy przyszły rząd polski sam z siebie decyzji podjąć nie może. Są oczywiście również rzeczy bardziej szczegółowe. Nie chcę wchodzić w jakieś super szczegóły, nie zanudzać państwa, natomiast no jest ten problem drożności granicy. Ukraińcy mają taki system elektronicznej kolejki ECRH, która ta elektroniczna kolejka, ona zdaniem polskich przewoźników, ona preferuje ukraińskie tiry. Ona utrudnia polskim pustym tirom powrót do przekraczania granicy, powrót do Polski. Ona wymusza na polskich przewoźnikach, żeby oni po kilkanaście dni czekali na granicę po stronie ukraińskiej, bo nie byli w stanie się wcześniej zapisać do tej kolejki elektronicznej. Więc to są to pewne takie rzeczy również techniczne, czy związane z dodaniem osobnego pasa na granicy umożliwiającego przejazd pustych tirów, czy niedyskryminowania polskich przewoźników. Te rzeczy łatwo rozwiązać, ale mam wrażenie, że główny problem to jest po prostu konkurencja ukraińskich przewoźników na rynku unijnym. Proszę pamiętać, no, Ukraińcy nie mają tych różnych ograniczeń dotyczących płac minimalnych, dotyczących warunków pracy, dotyczących przerw w świadczeniu usług co kilka godzin czy co kilka dni, w zależności od tego, o czym rozmawiamy. No to ta konkurencja, gdyby Ukraina została dopuszczona do rynku unijnego bez zapewnienia pewnych warunków, wymogów, które by tę konkurencję wyrównywały.
To jeszcze proszę powiedzieć, na ile jest tak, że ten konflikt, bo już tak to trzeba opisywać, między Warszawą a Kijowem, to jest także wypadkowa, no, pewnych interesów niemieckich. O tym się mówi wprost, że tutaj jedna i druga strona, zwłaszcza strona ukraińska, jest w jakiś sposób prowadzona przez dyplomację berlińską.
Myślę, że generalnie oczywiście jest takie pojęcie Schadenfreude. Myślę, że po miesiącach naszych polskich zarzutów pod adresem Niemiec, że to Niemcy niespecjalnie pomagają Ukrainie. Myślę, że w Berlinie te napięcia w relacjach polsko-ukraińskich, czy to na tle zboża, czy przewozów, czy kwestii historycznych, czy wszelkich innych nieporozumień, których ostatnio dużo w relacjach polsko-ukraińskich, one jakiegoś tam smutku w Berlinie pewnie nie wywołują. A też jeżeli chodzi o te kwestie związane ze sporem, o którym rozmawiamy, ze sporem dotyczącym przewozów samochodowych, to tutaj raczej bym powiedział problemem, które źródło leży nie w Berlinie, ale w pewnej decyzji Brukseli, która nie brała pod uwagę kwestii związanych z konkurencyjnością. Ale też trzeba pamiętać jeszcze jednym elemencie, to znaczy nawet jeżeli polscy przewoźnicy podnoszą kwestię konkurencji, no też proszę pamiętać, że ten tort, o którym rozmawiamy, on drastycznie wzrósł. To znaczy tych przewozów z Ukrainy do Polski jest teraz dużo, dużo więcej niż było do tej pory, no bo jak było powiedziane, inne kanały, szczególnie ten czarnomorski, są zamknięte.
I teraz trzeba jakoś Ukrainie pomóc. Są także oskarżenia, że Polska wstrzymuje transport humanitarny i wojskowy na Ukrainę. To jest zdementowane, ale no pokazuje skalę emocji i też skalę problemu.
Dokładnie. To znaczy, po pierwsze, ja to zawsze mam taki kłopot z komentowaniem tego, no bo mam wrażenie, że bardzo trudno, czy że jak gdyby żyjemy w świecie różnych dezinformacji, fake newsów, każda ze stron stara się budować narrację dla siebie korzystną. Polscy przewoźnicy, którzy blokują granice, podkreślają, że w żaden sposób nie blokują przewozów ani wsparcia wojskowego dla Ukrainy, który zresztą, nawiasem mówiąc, on w większości jest przekazany Ukrainie specjalnymi korytarzami, ani nie blokują pomocy humanitarnej. Z drugiej strony, no, pojawiają się pewne sygnały, które mówią, że a tutaj jeden, drugi czy trzeci tir z pomocą humanitarną czy wojskową, czy parawojskową został zablokowany i nie mógł przekroczyć granicy. Myślę, że przy tego typu skali problemu, myślę, że to również się zdarza, że różne towary ukraińskie, również na potrzeby humanitarne czy wojskowe, one idą normalnymi ścieżkami, normalnymi, jak gdyby nie procedurami specjalnymi, tylko i w efekcie one także padają ofiarą tego zamieszania na granicy. No i jak gdyby problem oczywiście jest taki, że w tym sporze politycznym, bo dzisiaj mówimy już nie tylko o proteście przewoźników, ale nasilającym się sporze politycznym polsko-ukraińskim, oczywiście te argumenty są podnoszone przez jedną, przez drugą stronę i one nie ułatwiają zawarcia porozumienia. To, co wręcz bym powiedział, z każdym dniem, każdym tygodniem tych emocji jest więcej i coraz trudniej się dogadywać. Tym bardziej, i to jeszcze raz bym bardzo wyraźnie chciał podkreślić, że ten główny problem, główne źródło tego sporu, ono wynika z decyzji Unii Europejskiej i ono pozostaje na tym etapie poza jakimkolwiek elementem potencjalnych negocjacji bilateralnych polsko-ukraińskich.
Czyli co, możemy powiedzieć, że wszelkie rozważania o wspólnym bloku, wspólnej osi między Warszawą a Kijowem w ramach sporów czysto gospodarczych, nie tyle politycznych, ale właśnie na takich bieżących problemach się rozbiło?
No, konkurencja w tych aspektach, gdzie Ukraina, która jest oczywiście słabą gospodarką, ale jednak może konkurować przede wszystkim taniością, czy to produkcji rolno-spożywczej, czy też kwestią właśnie świadczenia usług transportowych. I to jest coś, czego mam wrażenie, wszyscy jakoś tam byli świadomi, ale była nadzieja, że w czasie wojny oczywiście te kwestie polityczne, te strategiczne, że one będą ważniejsze. To już wojna trwa prawie 2 lata. Na pierwszy plan coraz bardziej wychodzą konkretne problemy konkretnych sektorów gospodarki, które płacą rachunek za otwarcie rynku unijnego dla Ukraińców, które to otwarcie także, no, z drugiej strony jest jakimś tam w miarę zrozumiałym mechanizmem wspierania Ukrainy toczącej wojnę z Rosją. Dlatego tak uciekłem przed pana redaktora pytaniem, kto ma rację w tym sporze. Każdy w tym sporze ma swoją rację.
Każdy ma swoje interesy, tak jak to najczęściej bywa w polityce, chociaż wydawałoby się, że interesem kraju, który walczy o niepodległość, walczy o swój byt, jest niezrażanie, nieatakowanie i nieantagonizowanie kraju, który niesie największą, no, może nie największą, no, ale jest najbliżej, niesie istotną pomoc i jest kanałem przerzutowym dla każdej pomocy, także tej wojskowej.
Tak, ja podzielam tę opinię, to znaczy uważam, że ukraińska polityka w ostatnich tygodniach, a nawet miesiącach, ona jej brakowało pewnego wyczucia polskich oczekiwań. Powstało w efekcie pewne wrażenie niewdzięczności ukraińskiej. Niewdzięczności nie w słowach, a w czynach, to też warto podkreślić. Dlatego, bo właściwie każdy ukraiński polityk, czy za każdym razem, jak prezydent Zełenski się wypowiada, to ta formalna, taka deklaratywna wdzięczność, to ona jest przez każdy przypadek odmieniana i wskazywana. Natomiast za tymi słowami mam wrażenie bardzo często nie idą czyny, nie idzie jakaś próba zrozumienia dla specyfiki. To szczególnie było widoczne, może nawet nie przy tym sporze transportowym, ale przede wszystkim przy kwestiach zboża, które gdzie gdzie po stronie ukraińskiej rzeczywiście, mam wrażenie, zabrakło zrozumienia dla wrażliwości polskiego rynku, tym bardziej, że to się odbywało tuż przed wyborami, więc myślę, że każdy polityk powinien zrozumieć drugiego polityka, który ma kampanię, prowadzi kampanię wyborczą, ale też padły pewne słowa choćby prezydenta Zełenskiego przy okazji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych i w innych miejscach, gdzie niepotrzebne, które antagonizowały i których efektem jest później to utrudnia dogadywanie się w tych konkretnych rzeczach problemów, sprzecznych interesów sąsiedzkich, które oczywiste, których uniknąć się nie da.
To już na koniec, to jest tak, że Kijów uznał, że jednak nie ma sensu liczyć się z Warszawą, że jest ważniejsze państwo na starym kontynencie, to są Niemcy i tam trzeba lokować swoje aktywa.
Polska była dla Ukrainy niezwykle ważna, kluczowa w pierwszym roku wojny, kiedy naszą determinacją byliśmy w stanie łamać wszystkie bariery, czerwone linie wewnętrznie kreślone sobie przez Niemców, Francuzów i innych, kiedy to Polska wymuszała kolejne elementy wsparcia dla Ukrainy. Myślę, że z czasem doszło do pewnej kalkulacji w Kijowie, że ten etap już jest skończony, że teraz już Francja, Niemcy są po dobrej stronie mocy, nas wspierają. No i musimy, jakby polskie wsparcie jest oczywiste, dane nam już, jakby nie musimy o nie zabiegać. Pełna uwaga, pełna koncentracja powinna być na odbudowie relacji z Niemcami. Tak przecież bardzo złych jednak w pierwszych miesiącach wojny, kiedy to Niemcy chciały zamiast broni przekazywać hełmy armii ukraińskiej. No i to doprowadziło do rzeczywiście do zaniedbań w relacjach polsko-ukraińskich. Tak to zostało odebrane tutaj nad Wisłą trochę chyba jest też taki kłopot ukraińskiej dyplomacji, która jest twarda, która jest taką szkołą postsowiecką niezważania na detale, na kwestie twardego walczenia o swoje, co oczywiście bardzo często skutkuje pozytywnie w wymiarze taktycznym, doraźnym, ale które bardzo często również jest traktowane przez partnerów, sojuszników jako nadmiernie aroganckie i trudne do zaakceptowania. I ja mam wrażenie, że trochę ten mechanizm działa w relacjach polsko-ukraińskich ostatnich tygodni, a jednocześnie te oczywiste sprzeczności interesów, jak kwestie zbożowe, czy właśnie przewozów transportowych, to jest ta rzecz, która to uzupełnia i utrudnia kompromis.
I o tym mówił Adam Eberhardt, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.